będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Witam się z Państwem Małgorzata, a dzisiaj moim gościem jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka i misjonarka Jezusa i Maryi, zresztą Państwu bardzo dobrze już znana. Witam siostro, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kochani, dzisiaj chcemy mówić o odpowiedzialności nas, katolików, za wierność Ewangelii. Czyli jest to jakby temat w sposób bardzo szczególny skierowany do rodziców, do wychowawców, aby mieli świadomość tej odpowiedzialności, by ich dzieci były wyposażone w taką wiedzę, by rzeczywiście mogły być wierne Panu Jezusowi. Siostro Michaelo, mamy poza sobą już w styczniu Tydzień Jedności Chrześcijańskiej. No właśnie. I teraz tutaj na kanwie tej jedności chrześcijańskiej doszukać się można pewnych nieporozumień, pewnego takiego sprzecznego osądu. Czym jest ta jedność chrześcijańska? Może siostra zechce wyjaśnić, na czym czasami te błędy polegać mogą?
No właśnie, jeżeli chodzi o pojęcie jedności chrześcijańskiej, czy jedności chrześcijańskich kościołów, czy wspólnot, jest tu nieporozumienie tego typu, że niektórzy uważają, że jedność to znaczy, że wszystko jedno, czy ta religia, czy ta, no nie jest istotne. Tak jakby, ja to nieraz mówię, jakby to był kolor, powiedzmy, kapelusza, czy zielony, czy czerwony, wiadomo, że jest ciepły i koniec. A tu nie o to chodzi. Jedność, jeżeli mówimy o jedności, to szukamy drogi do przyczyn, do zjednoczenia chrześcijańskich odłamów, wychodząc z tego założenia, że przecież Jezus założył jeden kościół, ustanowił jedną władzę, czyli Piotra ustanowił na czele całego grona apostołów, nie dał wszystkim jednakowej władzy, jak chodzi o zarządzanie, jak chodzi o podejmowanie decyzji. I ten kościół był jednością 1000 lat, bo właśnie 1054, kiedy odłączył się Kościół prawosławny wschodni. Ale co się stało, prawda? Więc szukamy przyczyny, dlaczego nastąpiło rozbicie. Dalej, później XV wiek przynosi następne odłamy, rozwijają się następne odłamy protestantyzmu, różnych potem odmian. I teraz my może w Polsce nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak to jest ważne, żeby dogadać się rzeczywiście, co Jezus uczył, a czego nie uczył. Bo jedne kościoły przyjmują, drugie nie przyjmują. Choćby to, co Jezus mówi, że to jest ciało moje, kto spożywa ciało mego, żyć będzie na wieki. Ja jestem chlebem żywym, mówi. No a już są odłamy, prawda, protestanckie, które mówią, że to jest tylko takie pamiątka, prawda, Eucharystia. Dzisiaj odprawianie mszy świętej to nie jest autentycznie wstępowanie Jezusa na ołtarz i żywe ciało Jezusa, autentyczny, żywy Jezus, tylko po prostu to jest symbol ostatniej wieczerzy. Więc tutaj szukamy teraz, żeby była jednością, musimy teraz odpowiedzieć, prawda czy nieprawda, co jest prawdą, co nie jest prawdą, a nie tak, a wszystko jedno, czy tak wierzymy, więc tutaj jest nieporozumienie.
Czyli jakby tak podsumowując to, o czym teraz siostra mówiła, to, że my dążymy do jedności chrześcijańskiej, nie oznacza zgadzanie się z pewnymi wartościami, które są przeciwne wierze katolickiej, z pewnym punktem widzenia, tylko jest to wspólne, ma to być wspólne poszukiwanie drogi, tak siostro?
Pojednania.
Pojednania. I teraz tak, siostro, do momentu Soboru Watykańskiego był inny punkt patrzenia jakiejś takiej wrogości, tak, na pewne, na inne patrzenie, na
kwestie, inne wyznania.
Na inne wyznania, tak. I właśnie ten Sobór Watykański, skoro obalił wrogość pomiędzy kościołami chrześcijańskimi, to tutaj o co chodzi? O to chodzi, że to ma być inny stosunek do człowieka, tak?
Tak? Tak.
I może dlaczego inny stosunek do człowieka, siostro?
No dlatego, żeby jeżeli ja jestem wrogo ustosunkowana, to ja nigdy tego człowieka nie naprowadzę na drogę prawdy. Mhm. Bo jesteśmy wrogami. On nie będzie chciał ze mną rozmawiać, ani ja z nim. Mhm. Teraz jeżeli ja podchodzę nie tak jak było powiedzieć heretyk, prawda? Heretyk to jest jakiś wróg. Więc jeżeli ja podchodzę do człowieka, że to jest mój brat, tylko błądzący czy odłączony, to ja podchodzę do niego z życzliwością i próbuję szukać metody czy argumentu, który by mu wykazała, że człowieku, widzisz, odszedłeś odłączony, ale jesteś w błędzie, nie? I tu trzeba uznać, nie bójmy się tego słowa, jesteś w błędzie. Oczywiście ja nie mogę startować od razu tak, człowieku, jesteś w błędzie, bo od razu go zrażę, ale chodzi o to, żeby wejść do początku, do źródła i wziąć logicznie do tego podejść. Czy rzeczywiście słuszny jest taki pogląd, który wy macie, czy prawdziwszy jest ten, który my mamy?
Czyli do rodziców to też taka tutaj byłaby wskazówka dosyć istotna, siostro, żeby z taką przyjaźnią, tak, rozmawiać z osobami, które mają inny punkt widzenia, ale jednocześnie zachowywać stanowcze
pewność, że
stanowczą
mamy
pewność, tak, tego, co rzeczywiście jest istotą naszej wiary. No bo tutaj rzeczywiście możemy mówić o połączeniu kościołów na bazie tej prawdy objawionej, tak, siostro?
No tak. Wrócić do tego, co naprawdę Jezus mówił i apostołowie. Bo powiedzmy, Jezus powiedział, to jest ciało moje, a oni, protestanci, sobie dodali, to jest jakby ciało moje. Aha. I już zmienia sens zdania. Aha. Bo ja powiem, to jest ciało moje, to jest jednoznacze. A to jest jakby ciało, czyli to może być tylko symbolem ciała. I oni właśnie tak to przeinaczają. Teraz musimy wrócić do początków, jak apostołowie przekazywali, bo napisane, litera jest martwa. Ale teraz jak to było nauczanie, zanim litera była? Bo przecież apostołowie nauczali ustnie, zanim w ogóle spisali pewne rzeczy. Poza tym, ile jest spisanych, a ile było przez 3 lata nauczania Jezusa, a to, co jest spisane w Ewangeliach, to by się zmieściło w ciągu kilku miesięcy. Więc, czyli wiele rzeczy było ustnie przekazanych, które nie są zapisane. I święty Jan na przykład też w swoim liście mówi, wiele mam wam do powiedzenia, ale nie chcę używać atramentu i pióra, tylko jak przybędę, to popowiem. Mhm. Czyli, że jest ta ustna jeszcze treść, która nie jest zapisana. I dlatego musimy się tutaj już przyłączyć do tego, jak to było rozumiane to słowo, to jest ciało moje. I teraz jak czytamy listy świętego Pawła, to wyraźnie mówi o tym, że to jest autentycznie żywe ciało, Jezus żywy. I wyraźnie mówi o odpowiedzialności tych, którzy niegodnie przyjmują to ciało, bo profanują autentyczne ciało Chrystusa. Gdyby to był tylko symbol, nie byłoby profanacji, prawda? Mhm. Tymczasem tu on ostrzega przed profanacją. Czyli musimy wrócić, że tu była ta wiara, że to jest żywe ciało, żywy chleb. Jam jest chleb żywy, który z nieba stąpił, mówi Jezus. Mhm. I dlatego pewne treści, które my inaczej, Pismo Święte, oni inaczej interpretują, trzeba wrócić do czasów przed Pismem Świętym. I są na to dowody, choćby w katakumbach ślady, jak to pierwsi chrześcijanie rozumieli, jak przeżywali. Są ślady, które nie są zapisane w Piśmie Świętym, a można udowodnić, że to była nauka taka, jak Kościół katolicki kontynuuje. Zresztą, jeżeli chodzi o Pismo Święte, to też Kościół orzekał, które księgi są natchnione, a które nie. Czyli na zasadzie autorytetu Kościoła przyjmujemy, które księgi są natchnione, a które nie. Czyli ustna stoi tutaj podstawa,
siostro,
do tej wiary.
No właśnie, ale ja jeszcze tutaj wracając do wiary protestantów, myślę, że też takie powszechnie do tej pory, powszechna wiedza katolików może być też taka mylna, że w zasadzie no protestanci, no jaka jest różnica pomiędzy naszą wiarą a protestantów, że odrzucają Matkę Bożą, a to, o czym siostra mówiła, że odrzucają tę autentyczną Eucharystię, tak, że nie wierzą, że to jest
obecność
Pana Jezusa, tylko że jest to pamiątka. To jest bardzo istotne i myślę, że należałoby po prostu o tym częściej też mówić i jakby uświadamiać, tak?
Tak, i nawet dzieciom, ja uważam, że rodzice powinni dzieciom mówić o tym, że są ludzie, którzy w to nie wierzą. To tak, jakby Panu Jezusowi zadawali zarzut kłamstwa. Jeżeli Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, a ja w to nie wierzę, to znaczy, że nie wierzę tobie, czyli kłamiesz, albo mnie oszukujesz.
No właśnie.
No więc tu jest jakby ubliżanie Panu Jezusowi, który mówi, a ja nie wierzę. Mhm. I tutaj trzeba by dzieciom ostrzegać, bo Świadki Jehowy, może mniej niż protestanci, tutaj właśnie są znani i podkopują właśnie tą wiarę w Eucharystię i tak samo w kult Matki Bożej. I dzieciom trzeba właśnie powiedzieć, że są ci ludzie, oni błądzą, oni mylą, bo Pan Jezus tak powiedział, a Pan Jezus był Bogiem, jest Bogiem, więc nie mógł kłamać. Więc jeżeli powiedział, że to jest ciało moje, no to znaczy mówił prawdę. Czyli tamci, jak nie wierzą, to zarzucają Panu Jezusowi
kłamstwo,
oszustwo.
I jeszcze jedną kwestię chciałabym poruszyć w tej pierwszej części naszej audycji, siostro, mianowicie też mylące odniesienie do samej Matki Przenajświętszej.
Tak, tak.
No więc właśnie, jaka tutaj jest różnica? My uważamy Matkę Bożą za Matkę Boga, tak? W której Bóg zamieszkał, którą wybrał sobie zamieszkanie swoje. Natomiast no chociażby tutaj może znowu na przykładzie tych protestantów różnica. Jaka jest różnica, siostro?
No właśnie protestanci, i znów mówię, że i Świadki Jehowy, bo oni poszli tą drogą, nie uznają, oni nawet uznają, że Jezus jest Bogiem. Znaczy Świadki Jehowy już nie uznają. Świadki Jehowy mówią, że Jezus to wcielenie pierworodnego anioła, czyli anioła, który najpierw Bóg stworzył, zanim innych aniołów postwarzał. Więc oni już tutaj mają różne interpretacje postaci Jezusa. Ale jeżeli mówimy o protestantach, to oni wierzą, że Jezus to Bóg. Większość, bo znaczy odłamów protestanckich się narobiło dużo, więc trudno każdy omawiać, ale tak w zasadzie. Natomiast nie wierzą w to, że Maria była niepokalanie poczęta. My mówimy łaski pełna. Tak apostołowie przekazali, pierwsi chrześcijanie przekazali dalej. Tak mówił anioł do Matki Bożej. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. A oni argumentują, że to obdarzona była łaską, że pocznie Jezusa, ale nie pełnią łaski. Więc jeżeli pełna łaski, to znaczy również nie miała grzechu pierworodnego. Bo gdyby był grzech pierworodny, to nie byłoby pełni. Owszem, mogłaby mieć inne łaski, ale nie pełnia. I oni właśnie to słowo pełnia opuszczają, że obdarzona była łaską, bo pocznie Jezusa to była wielka łaska, wyróżnienie, ale nie pełna.
Dyskredytują, tak?
Dyskredytują to. Tak. Drugie, ja chciałabym, żeby rodzice dzieciom wytłumaczyli jeszcze pełna łaski, że tu jest słowo nieomylne, które było powtarzane przez pierwszych chrześcijan, ale jeszcze logika mówi, jeżeli Bóg miał przyjąć ciało ludzkie i od początku przejść tryb ludzkiego życia, kolejność ludzkiego życia, od poczęcia aż do śmierci, prawda? To jeżeli miał rozwijać swoje ciało wewnątrz kobiety, ta kobieta nie mogła podlegać szatanowi, czyli nie mogła mieć grzechu pierworodnego faktycznie, bo wtedy ten malutki Jezus, który w niej był, to ciało, maleńkie ciało Boga, który przyjmuje ciało ludzkie wewnątrz kobiety, musiałby podlegać pod władzę szatana, będąc w ciele kobiety, która podlega szatanowi.
A szatan z kolei, żeby nie miał dostępu do Pana Jezusa,
trzeba było
co zrobić? No właśnie.
Wyłączyć również Matkę Bożą spod szatańskiego dostępu.
Tak.
Czyli dać jej łaskę uprzednią. Ja to nieraz dzieciom tłumaczyłam, jakby na kredyt dostała łaskę uświęcającą, którą Pan Jezus potem na krzyżu wysłużył. On ją odkupił później, ale łaskę otrzymała wcześniej, to się mówi uprzednia łaska, prawda?
Albo uprzedzająca, tak? Może być też?
Tak, takie określenie. Ze względu na majestat Boga, Nie ze względu na nią, że tak Pan Bóg chciał sobie jedną kobietę wyróżnić, ale ze względu na siebie, żeby nie podlegać pod szatańską moc, pod żadnym względem, wyłączył spod wpływu szatańskiego kobietę, z której miał później się urodzić.
Ja myślę, że to takie no, bardzo obrazowe, ale piękne unaocznienie dla właśnie tych słuchających nas rodziców, wychowawców, żeby w sposób taki bardzo wiarygodny można było tę kwestię dzieciom, młodzieży wytłumaczyć.
Proszę Panią, tym bardziej, że dzieci dzisiaj w szkole wiedzą o rozwoju człowieka wewnątrz matki. Bo kiedyś to tam mówili, że bocian przyniósł, ale dzisiaj, kiedy wiadomo o rozwoju, ja znam rodziny, gdzie kobieta mają dzieci i potem jeżeli już, prawda, nosi następne, to nieraz mówi swojemu starszemu dziecku, posłuchaj, jak serce puka tego małego wewnątrz mojego brzuszka.
Tak.
Nie? Więc właśnie dzieci mają tą świadomość rozwoju swojego wewnątrz matki. I dlatego tutaj jest bardzo słusznie, by wykorzystać tę jakby wiedzę biologiczną, że Bóg nie mógł podlegać pod wpływ szatana.
Pięknie. Dziękuję, siostro. To pierwsza część naszej audycji w zagadnieniu odpowiedzialności nas, katolików, za wierność Panu Jezusowi, za wierność Ewangelii. Natomiast w tej drugiej części zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji, do zabrania głosu. Przypomnę, że gościem jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka. A numery telefonów do studia Radia Maryja to numer 56 655 23 55 dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej, a dla tych, którzy telefonują z południa Polski, jest to numer 56 655 23 56. Zapraszamy. Witamy serdecznie. A kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Miło nam.
Ja chcę się właśnie objawionym Słowem Bożym posłużyć właśnie co do trzymania się prawdy, bo przecież sam Pan Jezus powiedział w modlitwie arcykapłańskiej, która jest w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w 17 wierszu tego rozdziału, uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. I właśnie jeszcze to, co właśnie Słowo Boże przestrzega, żeby jak do tej prawdy się odnosić. I w liście do Galatów jest właśnie przestroga pewna, w pierwszym rozdziale od 8 wiersza. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A jeszcze ze Starego Testamentu, bo to jest taki z Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu też jest przestroga. I otóż w księdze Przysłów, krótki fragment z 30 rozdziału, 5 i 6 wiersz. Każde słowo Jahwe w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co doń się uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał i nie uznał za kłamcę. I myślę, że tego należy się trzymać, żeby po prostu być w tych słowach prawdy, o których mówił Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Panie Tadeuszu, dziękujemy za to poszerzenie, prawda, siostro?
I Pan Jezus mówi, żeby nic nie dodawać, ani nie ujmować.
No właśnie, a to jest nasz nauczyciel. Drugi telefon odbieramy, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Sabina z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Tu siostrzyczka tylko porównała dwie religie, a teraz przy tym nawale muzułmanów jestem zainteresowana tym, kiedy powstała ich religia i czy to też jest nasz wspólny Bóg, czy oni mają innego Boga.
Proszę Panią, myśmy mówili w poprzedniej na ten temat islamu, to w każdym razie wrócę. Proszę Panią, absolutnie nie ma wspólności. Tu jest wielkie nieporozumienie, ponieważ niektórzy muzułmanie udają, że oni tak wierzą jak my i my im wierzymy, że oni mówią prawdę, że oni tak samo wierzą, bo oni tak udają. Ale w rzeczywistości, jak weźmiemy Koran, to tam jest zaprzeczenie wiary naszej i sposobu rozumienia Boga, zaprzeczenie Trójcy Przenajświętszej. Więc albo prawdą jest, że ten jedyny Bóg jest w trzech osobach, albo to nie jest prawdą. Więc jeżeli oni mówią, że to nie jest prawdą, że Bóg, Allah, to nie jest w trzech osobach, czyli że to nie jest ten Bóg, którego my wyznajemy. Więc albo, albo. I tam jest bardzo dużo w Koranie uderzenia w postać Jezusa. Wręcz uważani są ludzie za bałwochwalców, no bo logika jest taka, jeżeli Bóg nie jest w trzech osobach, no to Jezus nie jest osobą boską, prawda? Wobec tego jest według nich zwykłym prorokiem. I oni tam piszą w Koranie, że Jezus ani nie został ukrzyżowany, ani nie zmartwychwstał, tylko po prostu zniknął, Allah go zabrał, bo to był jego prorok. A chrześcijanie kłamstwo mówią, że on był ukrzyżowany i zmartwychwstał. Mhm. Więc absolutnie nie ma wspólnego mianownika między ich pojmowaniem Boga, a pojmowaniem Boga, jaki mamy w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.
Kolejny radiosłuchacz oczekuje na połączenie. Prosimy. Tak, prosimy bardzo.
Można już mówić, tak?
Proszę bardzo, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Szczęść
bardzo
Boże.
Dziękuję za ten temat. Kłania się Krystyna z Warszawy. Już kiedyś miałam przyjemność właśnie rozmawiać z panią redaktor też na antenie. Więc bardzo się cieszę, że ten temat właśnie wybrzmiał tu na antenie. I bym chciała jeszcze dodać od siebie, ponieważ wszystko zostało tak powiedziane, realnie i tak właściwie no, profesjonalnie, więc co ja tu mogę dodać? Ten pan też bardzo dziękuję. Też mi tutaj dopowiedział od razu z Pisma Świętego, więc ja już walczę z pewnym panem protestantem chyba 10 lat. Rozmawiałam z biskupem na ten temat, ale jakoś tak umiałam dotrzeć duchowo, ponieważ kocham drugiego człowieka i to trzeba czynić bardzo z wielką miłością, żeby coś wytłumaczyć, bardzo działać spektakularnie. Więc ja tu tak czynię jako no może taka rozmodlona osoba i żeby nie urazić, dawałam różne materiały na ten temat. Mówiłam, modliłam się bardzo za tą osobę i nadal się modlę już tyle lat. Przyjmuję Eucharystię duchowo za tą osobę. No i co jeszcze chciałabym dopowiedzieć? Że pewnie, że mi Bóg to bardzo pomaga w dotarciu do takich osób, które właśnie obrażają Maryję. To nie jest Matka Boska, to jest Maria przez... No w ogóle jako Maria, jako kobietę, to ja byłam tak porażona, że nawet płakałam. Ale już teraz przestałam płakać. Bóg mi otworzył drogę i docieram do tych ludzi tak, jak potrafię. I to właśnie tak działam tym inteligentnie, spektakularnie, że oni mi wierzą. Bo jakoś jestem taką osobą, która potrafi dotrzeć, ale to jest ten dar, który otrzymałam. I bardzo dziękuję za ten temat, bo tu właśnie siostra już tak wyjaśniła cudownie, że sama jeszcze się douczyłam, że tak powiem, na ten temat, ale trzeba właśnie swoją postawą. A jeżeli ktoś nie chce, czy nie potrafi jakoś tego odgadnąć, to trzeba właśnie dać odpowiednie materiały, delikatnie tłumaczyć, rozmawiać i cały czas trwać na modlitwie i ci ludzie jednak dotrą do prawdy i dotrą do Boga, bo Bóg jest jeden żywy w hostii ukryty, ale ludzie no niestety tego nie wiedzą. Protestant uważa, że to jest zwykły opłatek jakiś tam. To nie jest opłatek, tam jest żywy Jezus Chrystus. Cuda eucharystyczne na ten temat mówią i to tyle, nie będę się już rozwodziła więcej. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam całe studio, no i wszystkich księży działających. Serdecznie pozdrawiam.
Pani Krystyno, dziękuję za ten telefon, za ten głos. Cieszymy się, że i również pani tutaj wspiera poglądy siostry Michaeli. Zresztą no, myślę, że są to jakby umocnienia wyznawców katolików.
Cała
prawda?
Bieda jest, że Polacy jakby zapomnieli o prawidłach logiki. Logika mówi pewne rzeczy i pewne rzeczy, jak ktoś logicznie myśli, to wiadomo, że jeżeli są dwa zdania sprzeczne, to nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Mhm. Jest to po prostu zasada logiki. Ale ludzie, jeżeli się kierują jakimiś uczuciami, emocjami, czy jeszcze innymi powodami. Poza tym ja na przykład spotkałam w moich rozmowach takich prywatnych ludzi, którzy nawet przyznali mi rację. Nie wierzący w pewne prawdy katolickie, ale trzyma ich wspólnota, do której należą, stanowiska, jakie mają.
Profity, tak? Jakieś?
Profity.
No właśnie.
Jeden mi nawet powiedział tak, no gdybym ja siostrę wcześniej poznał, to może bym się nad tym zastanowił.
Oj.
A teraz już nie będzie zastanawiał, no bo mu się wtedy zawali cała struktura jego myślowa i
ułożenia życia w jakiś sposób, tak. Już też
tutaj są
sposobu myślenia.
Pewne powiązania że człowiek nie jest indywidualną jakąś jednostką pływającą sobie niezależnie od innych. I te powiązania nie każdy potrafi poprzecinać, tak jak święty Paweł. On po prostu poprzecinał powiązania. I mimo, że go prześladowali, on nie bał się mówić prawdy. Ale to trzeba rzeczywiście mieć też i może i łaskę, i stanu, i odwagę.
I dużo odwagi.
Tak.
I jeszcze
i wiarę silną.
Jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria za chwilę.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Tadeusz Podżerardowa.
Witamy drugiego proszę, pana Tadeusza.
Ja chciałem taką... Właśnie, że Pan Jezus modląc się na krzyżu, modlił się, aby wszyscy byli jedno,
no tak.
I aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I to jest właśnie fundamentalna sprawa, żeby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I teraz właśnie powstaje ta trudność relacji między Bogiem a człowiekiem, stworzycielem a tworzeniem. I człowiek zadaje sobie ciągle to pytanie właśnie i chce dociekać na zasadach rozumowy, szukać tej prawdy i dochodzi do tego, czy Bóg jest, czy go nie ma. I tu jest właśnie problem, że nie może stworzenie przewyższyć swoim umysłem człowieka, stworzyciela, czyli Boga. I to jest zasadniczy problem tych wszystkich podziałów, że trudno jest ludzkości. Pan Jezus aby przewidział z krzyża, kiedy się modlił, aby wszyscy byli jedno,
no tak.
Aby świat był niepodzielony, aby ludzie byli jedno, jednego ducha. I trudność wielka właśnie tym, że nigdy stworzenie nie przewyższy swoim umysłem i swoim rozumem stworzyciela.
Wie pan,
trzeba po prostu uwierzyć, co powiedział papież Jan Paweł II. Fides et ratio. Wiara jako podstawa i rozum. Jedno drugiego nie wyklucza.
No to każdy rozumie oczywiście. Mhm.
Dziękuję Panie Tadeuszu.
Najgorsza sprawa jest z tym, że Jezus mówi, idźcie na cały świat, nauczajcie. Teraz nauczamy. I teraz nauczają protestanci, nauczają katolicy, nauczają Świadkowie Jehowy, nauczają. I ja z gruntu na misjach będąc, tam dopiero odczułam problem. Bo ci poganie, którzy słyszą, protestanci krytykują katolików, katolik z kolei tamtych, Świadki Jehowy tych. W końcu poganin mówi tak, najpierw dogadajcie się sami między sobą, jak to jest z tym Jezusem, z tym zbawieniem, a potem nauczajcie. No faktycznie.
No tak, myślę, że to, o czym powiedział pan Tadeusz, abyśmy byli jedno, no tak, tak mamy do tego dążyć. To
i
jest
Sobór Watykański z tego punktu właśnie startował. Nie to, że wszystkie religie zrównał, ale w końcu poszukajmy możliwości dogadania się i zjednoczenia i ujednolicenia nauki Jezusa Chrystusa.
I tutaj można by znowu wrócić, siostro, do tego, bo już kończymy naszą tak. audycję, że aby tak się stało, mamy więcej szans w momencie oczywiście wspierać modlitwą, ale z drugiej strony również bycia w przyjaźni do drugiego człowieka z takim nastawieniem życzliwym, tak? I zachęcającym do wspólnego poszukiwania prawdy.
Miłość bliźniego tym bardziej skłania, żeby tego bliźniego z błędu wyprowadzić. Im bardziej kogoś kocham, na przykład jeżeli ktoś w rodzinie pójdzie do Świadków Jehowy, to mi tak zależy, żeby go z tego błędu wyprowadzić. Miłość skłania do wyprowadzenia bliźniego z błędu, a nie milczenia, bo on się obrazi. To zależy, jak się tą prawdę później zaprezentuje jemu, jak się podejdzie. Ale to jest ważne. Co pani mówi?
Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i również osobom, które współtworzyły naszą dzisiejszą audycję. Tak na taką żywą, myślę, siostro. I myślę, że wiele, wiele dobra zostanie zasianego po tej audycji w sercach naszych radiosłuchaczy. Jest to siostry zasługą, a przypomnę, że dzisiaj gościła w poradach pedagoga i psychologa siostra Michaela Pawlik. Dziękuję bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Wieki wieków.